Radio Kraków Kultura.
Mamy połączenie z profesor Anną Nacher. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć. To zabrzmiało bardzo poważnie.
Prawda?
Co dnie tego sobie nie myślę, więc to mi trochę zawsze zaskakuje jednak.
Rozumiem, ale no nie sposób tak cię zapowiedzieć. Zresztą chciałbym od razu do tego dodać, że jesteś badaczką kultury cyfrowej, badań nad dźwiękiem, sztuki mediów, humanistyki ekologicznej w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współprowadzisz permakulturowy ośrodek Biotop Lechnica i no chyba też w dużej mierze jesteś artystką, muzyczką, artystką dźwiękową, właśnie współprowadząc jeden z chyba dłużej działających, legendarny bym powiedział, projekt Karpaty Magiczne, łączący różne rodzaje gatunki psychodeliczne i etniczne i właśnie nagrania terenowe i tak dalej, ale też te nagrania terenowe, jak czytam, od 96 roku, więc to jest po prostu ogrom doświadczeń i bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy, po prostu tyle jeszcze chciałem powiedzieć.
Tak. Witaj. Tak, ja również się cieszę. Tak, cześć. To co powiedziałeś, to po prostu ja sama się łapię na tym, że to jest jakiś straszny kawał historii, wiesz, i to jest absolutnie niesamowite w dzisiejszych warunkach, kiedy wszystko się bardzo szybko zmienia, że udało się przez tyle lat to uciągnąć, że tak się wyrażę, bo oczywiście te wszystkie lata nie były tak całkiem łatwe, więc rzeczywiście jest to jakieś doświadczenie, na którym bazuję i jakby w tym momencie zastanawiam się głównie nad tym, jak to doświadczenie transformowało i transformuje, czyli zastanawiam się nad tym, na czym polega to życie, tak, między akademią i praktykami permakultury, też pracą z dźwiękiem i tak dalej, więc to ten rodzaj refleksji jest mi ostatnio chyba najbliższy, czyli jak to wszystko transformuje, jak to się zmienia, w którą stronę podąża.
Świetnie się składa, bo właściwie to mnie chyba najbardziej interesuje, to znaczy skoro tak długie masz to doświadczenie z nagraniami terenowymi, to właśnie jak się twoje podejście do nich zmieniało przez czas, bo moja obserwacja tego środowiska zajmującego się, tych artystek zajmujących się nagraniami terenowymi jest taka, że one się z grubsza dzielą na dwie, trzy grupy. Są takie, które bardziej fetyszyzują sposób nagrywania, sprzęt i taką precyzję nagrywania. Są tacy, którzy z kolei próbują coś udokumentować reportażowo, może potraktować, uchwycić jakiś moment, jakiś czas. I jest trzecia grupa, która właściwie robi z tego działanie artystyczne na różne przez najróżniejsze sposoby, czy to edytując te nagrania i nawet w takim duchu muzyki konkretnej, szukając w tych nagraniach wartości muzycznych, czy po prostu mieszając je z muzyką. I wydaje mi się, że ty zaczynałaś od tej drugiej, od takiej powiedzmy reportażowo-dokumentalnej, ale z zachwytem nad dźwiękiem. Natomiast no nie wiem, czy trafiam, a to po pierwsze, a po drugie, jak to z tym było przez lata?
Tak, to jest strasznie ciekawe pytanie. Też postaram się o tym więcej napisać, bo właśnie piszę trochę na ten temat na kanwie właśnie tych pytań o transformację, tak? I to dobrze to uchwyciłeś, wiesz, to znaczy myślę, że zawsze był mi obcy chyba ten aspekt swoistego takiego fetyszyzowania, takiej nieskazitelności dźwięku, tak? W nagraniach terenowych, z wielu powodów, bo generalnie w tej ścieżce mojej takiej akademickiej najbardziej interesują mnie mediacje, czyli to, co się dzieje na styku ludzkiego słuchania, środowiska, mówiąc w takim znaczeniu tego, co nas otacza, oraz tej technologii, którą tam wprowadzamy. Tak? To zawsze mnie najbardziej interesowało i ja nawet pisałam trochę na ten temat swego czasu, też strasznie dawno, mniej więcej około roku 2010-2012, oczywiście na kanwie mojego ówczesnego odkrycia, które no nie jest jakimś wielkim odkryciem, ale wtedy dotarłam do koncepcji Maria Schaeffera, też do koncepcji Hildegard Westerkamp, czyli soundscape'u. I miałam wtedy szansę właśnie w tamtym momencie, to był rok 2009-2012 mniej więcej, nagrywać w bardzo specyficznym środowisku dźwiękowym, czyli za kręgiem polarnym w szwedzkiej Sapmi. Posługuje się nazwą raczej Sapmi niż Laponia. Z tych doświadczeń wydaliśmy nawet książkę w takim niewielkim wydawnictwie Alter Art z Markiem Styczyńskim, który był współautorem i z którym też dużą część tej praktyki wspólnie realizowaliśmy. I wtedy w tamtym otoczeniu miałam szansę właśnie usłyszeć tę mediację, czyli wiesz, jakby ja nie udaję, że słuchanie jest jakimś takim niewinną, taką niewinną praktyką, w której nie ma technologii. I też w tamtym czasie i właściwie zawsze, to jest moja stała inspiracja, byłam zainspirowana takim pojęciem, które wprowadził na liście swego czasu istniejącej, taka była lista dyskusyjna, to jeszcze w czasach, jak były listy dyskusyjne, lista phonography.org. I tam Christopher De Laurenti wprowadził takie pojęcie oral safari, czyli takiego dźwiękowego safari. To oczywiście to określenie nie jest też szczęśliwe z wielu powodów, no bo safari się kojarzy, wiadomo, taka praktyka skrajnie kolonialna.
Tak.
Ale to jakby w jego pojęciu to oznaczało, że jak jesteś w środku czegoś, to nie udajesz, że tak nie jest. Czyli wiesz, jakby ja nagrywając nie staram się jakoś nadmiernie filtrować tego, co wydaje mi się być niechcianym komponentem. Po prostu staram się uchwycić nie tylko środowisko, które nagrywam, ale też całą sytuację nagrywania. Czyli jeżeli jest wiatr, to jest wiatr, tak, po prostu. I w gruncie rzeczy w nagrywaniu najbardziej interesują mnie chyba właśnie te takie niespodziewane kolizje, spotkania, dysonanse, wiesz, to, że siedzisz gdzieś na placu z nagrywarką, włączasz nagrywarkę na 3 minuty i po prostu słuchasz tego, co się dzieje, tak. To jest jak gdyby moje środowisko, jeżeli chodzi o nagrania. Czy moje podejście. Natomiast inną praktyką jest trochę komponowanie z nagraniami terenowymi i tym się ostatnio zajmuję, ale to jest jakby inna ścieżka trochę, to wtedy się inaczej słucha, tak? Ale generalnie gdzieś tam w środku tego wszystkiego myślę, że jest praktyka słuchania, o której też więcej ostatnio pisałam na kanwie projektu Biblioteki Oddechów, które realizuję od 2022 roku. I myślę, że trudno byłoby mi odpowiedzieć chyba na to pytanie, które zadałeś, tak czy tak. Myślę, że w zależności od kontekstu różne rzeczy mnie uwodzą. Jest mi też bardzo bliskie to reportażowe podejście. Ja w ogóle po prostu lubię słuchać nagrań terenowych. Jedną z moich takich ulubionych aplikacji jest Radio Apri. Taka mapa dźwiękowa, tak? Też projekt artystyczny, który kiedyś stworzył Udonol. Mam tam trochę zamieszczonych nagrań dźwiękowych. Ja po prostu lubię sobie włączać nieprzetworzone nagrania terenowe i po prostu ich słuchać. Więc to jest taka moja ścieżka, można
to powiedzieć. To jest alternatywa do podróżowania palcem po mapie właściwie, prawda? To jest taki sposób na to, żeby się gdzieś przenieść. Ja bardzo lubię czytać albo pracować przy nagraniach terenowych. To znaczy one mi wiadomo, nie przy wszystkich, nie? Ale jest taki rodzaj właśnie tego pejzażu dźwiękowego, który pomaga mi i się odciąć od, nie wiem, od hałasu czy domu, czy miasta i po prostu skupić na tym, co robię. Ale rzeczywiście innym sposobem pochłaniania ich jest szukanie tych różnych fenomenów dźwiękowych w nich, to znaczy takie wsłuchiwanie się i szukanie wzorów, to jest chyba taka rzecz, w którą mózg nie potrafi nie iść, jak słucha takich rzeczy, że ten szum fal się jednak ktoś tam zaczyna układać, a ten ptak, który co jakiś czas zaśpiewa, to jednak w jakimś konkretnym rytmie to robi. I to się robi wtedy fascynujące. Posłuchajmy w takim razie.
właśnie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale o tym rytmie jeszcze tylko krótko powiem, bo to, co powiedziałaś dokładnie, to dla mnie było takim objawieniem, wiesz, w tundrze, jak przeczytałam wcześniej artykuł Berniego Krause, który jest jednym z najbardziej znanych chyba nagrywających dźwięki natury, tak? I on pisał o takim specyficznych patternach, które występują w naturze, tak? Które właśnie tak jak mówiłeś, że te ptaki się odzywają w określonych rytmach i tak dalej. Ja to właśnie usłyszałam wtedy za kręgiem polarnym, wiesz. To było niesamowite, gdyby usłyszeć coś, o czym czytałeś, jakby doświadczyć tego może w ten sposób. Więc jest tak, rzeczywiście jest tak.
No ja właśnie tam nas chcę odesłać do tundry samów, bo chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu twoich nagrań właśnie stamtąd i tam jest ten ptak, który się odzywa właśnie w określonych momentach, znaczy oczywiście przez siebie określonych, ale też muszę przyznać, że lektura waszej książki twojej i Marka Styczyńskiego Wagi Warii w tundrze samów to było dla mnie właśnie, powiedziałbym, takie przełomowe doświadczenie w kontakcie z nagraniami terenowymi. To znaczy dopiero jakby od tego momentu poczułem, że nie wiem, że w większym stopniu zrozumiałem jakby te technikę, ten proces i co ja z niego mogę sam dla siebie wyciągnąć. Właśnie to połączenie nagrań terenowych i opowieści reportażowej, książkowej, które właściwie, w których trudno wyróżnić, co było istotniejsze, ale jakby dzięki temu połączeniu to było znacznie pełniejsze doświadczenie. Jeszcze te zdjęcia w książce i tak dalej. W sumie jedyne, co mogłoby to zepsuć, to film. W jakimś sensie, który by już to zdominował, wiesz, jakby w jedną konkretną stronę. Także posłuchajmy w takim razie Tundry Samów i zaraz wracamy do rozmowy. Wysłuchaliśmy utworu, no właśnie od razu się ciśnie na usta, nagrań terenowych z Tundry Samów autorstwa Anny Nacher, która wciąż jest moją gościnią przez telefon, a do studia w międzyczasie dołączyła Anna Solecka, również zajmująca się nagraniami terenowymi, a obie artystki będzie można zobaczyć na scenie spółdzielni Ogniwo 29 marca, więc już niebawem za dni parę. I właściwie ten koncert jest kontekstem naszej rozmowy, ale w sumie poza jednym pytaniem, które mi się ciśnie w kontekście tego koncertu, to jak z nagrań terenowych zrobić koncert? Czy to jednak nie będzie słuchowisko? I może, może zaczniemy od ciebie, Aniu. Solecko, przepraszam, bo teraz będzie trudno. Aniu i Aniu.
Pianie, tak.
To może być chory piesek. To jest ten moment, kiedy jest... można być pieskiem. Chorym pieskiem. Właśnie też się nad tym długo zastanawiałam. Też się pytałam mojego profesora, Marka Honiewskiego, od którego, powiedzmy, troszeczkę zaraziłam się bardziej eksperymentalną muzyką. I no ja po prostu dziwnie się czuję, w zasadzie nic nie robiąc na koncercie, więc staram się robić taki live mixing. Używam do tego najczęściej Virtual DJ-a, ale też na przykład w programach typu Reaper, czy w zasadzie wszelkim programie do obróbki muzycznej, bo też większość tych moich utworów jest z jakimś takim minimalnym podłożem syntezatorów, albo one są takie przerobione. To raczej nie są czyste nagrania terenowe. Mam zaledwie kilka takich piosenek, które są po prostu czystym nagraniem terenowym. Natomiast większość już podchodzi pod taki ambient, pod taki nie wiem, pejzaż dźwiękowy i jest, ma jakieś swoje podłoże. Dlatego moją taką metodą do odtwarzania tych nagrań jest po prostu miksowanie ich, odfiltrowanie, przefiltrowanie, tak żeby pewne dźwięki wyciszyć. Czasami właśnie pobawię się jakimiś tam reverbami czy różnymi takimi ustawieniami. Więc staram się, żeby to było coś pomiędzy słuchowiskiem, koncertem, a DJ setem. DJ set to w tym kontekście jest może takie dziwne określenie, chociaż właśnie korzystam z programu stworzonego do DJ setów. Więc staram się jakoś ingerować w ten dźwięk, żeby to nie było takie czyste słuchowisko. Natomiast myślę, że jest to dosyć dobre określenie, jeśli jest to faktycznie odtwarzanie nagrań terenowych. I to jest, myślę, taki temat właśnie do dyskusji, do takich wątpliwości, do... No.
Nie wiem, czy wątpliwości, po prostu jestem ciekaw trochę tej formy wydarzenia, bo chyba jeszcze nie brałem udziału, tak jak sięgam pamięcią w podobnym, poza koncertami, nie wiem, Tomka Mirta, który wplatał po prostu znaczne ilości nagrań terenowych do muzyki, jednak tworzonej na syntezator modularny przede wszystkim. A u ciebie, Anno Nacher?
Tak, druga Anna. Więc ja trochę tak się sytuuję gdzieś pomiędzy. Znaczy od razu powiem, że forma słuchowiska nie jest mi obca, ale my jakby mamy różne też programy. To znaczy mnie bardzo bliski jest też Spoken Word na przykład. I cała płyta, którą wydaliśmy kilka lat temu, zatytułowana Throbbing Plants, to było takie doświadczenie właśnie mocno lechnickie. Ona była takim Spoken Wordem, takimi opowieściami o bardzo konkretnym miejscu. Ja przygotowuję na ten koncert nowy program trochę, to znaczy on ma tytuł Water Stories, bo od zawsze właściwie byłam zainteresowana słuchaniem wody i też trochę wracając do tej teoretycznej ścieżki, to siedzę teraz nad czymś, co będzie też uwzględniało historię samych nagrań, to znaczy ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy hydrofony w Polsce miało tylko wojsko. To jest, wiesz, my po prostu nie uwzględniamy tego, jak też zmieniają się te platformy sprzętowe, prawda? Ania tutaj mówiła właśnie o tych DJ-skich setach. Ja też pracuję jakby z tymi, powiedziałabym, mediatyzacjami wyższego rzędu. Ja chyba najczęściej się posiłkuję Maxem MSP, bo To mi pozwala jakby komponować w ten taki sposób obiektowy, ale nie muszę też znać jakby kodowania. Oczywiście pracuję w Audacity, bo to jest najprostsze, czy Audacity. Ale też ostatnio zaczęłam się uczyć SuperCollidera, bo interesuje mnie cała ta sfera taka sonifikacji. Ale myślę, że w koncercie tutaj zgadzam się z Anią, że też ja chyba nie umiałabym siedzieć po prostu i nic nie robić, a też koncert będzie dla mnie jakąś taką formą eksperymentu, to znaczy no po pierwsze będę występować solo, po drugie będę chciała uwzględnić też głos, bo to też zawsze była moja domena. I wracając właśnie do tych wodnych opowieści czy water stories, te wodne opowieści czasami się wikłają w taki zaskakujący sposób, bo jedną z tych wodnych opowieści na przykład będzie opowieść osunuta wokół tego, co można usłyszeć na promie, którym przemieszczają się bardzo duże grupy uchodźców, którzy zostali wprost, że tak powiem, wyłowieni z morza często, na przykład na Morzu Egejskim, bo to jest ta historia, tak. Po prostu często zapominamy też o tym, że kryzys migracyjny dotyczy nie tylko naszej wschodniej granicy, ale też wielu innych miejsc w Europie. Więc jakby te wodne opowieści to nie tylko słuchanie samej wody jako żywiołu, ale też zastanawiam się po prostu, jak te wodne opowieści się tkają w świecie społecznym na przykład, tak. I oczywiście nie wiem, czy uda mi się to wszystko stworzyć w tej sytuacji na żywo, koncertowej, ale jakby w tę stronę zmierzam, o, może w ten sposób. A co się wydarzy w sobotę, to zobaczymy. Usłyszymy.
Usłyszymy, tak, tak. Dotykasz właściwie istotnej warstwy też całego tego świata nagrań terenowych, to znaczy, że to jest też nośnik historii i to historii w obu znaczeniach, to znaczy i w jakiejś faktografii, tak, danego miejsca właśnie historii, tak rozumianej, jak i po prostu opowieści, które można tym snuć. Aniu, ty jesteś także fotografką reportażową i zastanawiam się, czy łączysz te obie dziedziny i właściwie rozumiem, fotografia była pierwsza, później profesor Hołaniewski zaraził i chyba nie ma lepszych w Krakowie zarazicieli, ale jak dla ciebie te dwie warstwy, w jakiej są do siebie relacji?
Znaczy ja obecnie bym się określiła jako artystka, powiedzmy, interdyscyplinarna, jakoś tam wielomediowa. Zresztą studiuję intermedia też na ASP, więc to się jakoś to tłumaczy. I faktycznie wywodzę się z tej fotografii, która właśnie była takim głównie uwiecznianiem momentów. Taka coś pomiędzy właśnie reportażem, ale też troszeczkę taką fotografią artystyczną, właśnie dokumentowaniem, powiedzmy, jakichś takich specyficznych momentów albo specyficznych właśnie historii zapisanych w tym zdjęciu. Później też przeszłam na eksperymenty z filmem, troszeczkę bardziej takim też działaniami performatywnymi, no i w końcu z tym dźwiękiem. I ten album, który wydałam, jest w zasadzie albumem wizualnym. Do niego jest przygotowany cały film, ponieważ ten album to jest też album od początku konceptualny, który miał być jakimś takim zwieńczeniem albo po prostu powiedzeniem historii o moim półrocznym pobycie w Atenach i w całych okolicach, dlatego też nie nazwałam go Soundscapes of Athens, tylko Attiki, czyli cały, powiedzmy, ten region, bo są tam też właśnie dźwięki z, powiedzmy, z okolic, przedmieści, z właśnie z bardziej z bliżej morza, ale są też z centrum, są właśnie z jakichś nagrań w kawiarniach, z fragmentów rozmowy, czy właśnie nawet, nie wiem, mam tam też utwór zrobiony ze swojej wanny, znaczy z oczywiście nagrań wody i powiedzmy jakoś przetworzonych. I bardzo sobie cenię właśnie ten aspekt, kiedy utwór, zwłaszcza jeśli mówimy właśnie o takich utworach ambientowych, o utworach field recordings konkretnie, jeśli to niesie jakąś właśnie koncept, historię w sobie. I bardzo mi się podoba tutaj, co Anna Nachar powiedziała, że właśnie chcę przekazać też coś innego za tym, żeby to nie były tylko same dźwięki wody i ptaszków, bo wiadomo, jest to atrakcyjne do samego słuchania, ale fajnie, jeśli możemy się zagłębić w to i troszeczkę też, nie wiem, pobudzić jakąś wyobraźnię, refleksję, czy za pomocą na przykład właśnie takiej techniki spoken word, czy po prostu też, no, okaże się na koncercie, czy tak jak u mnie, ja się staram operować właśnie tą warstwą wizualną, bezpośrednio jakimiś takimi filmami, nagrań konkretnych momentów i żeby to jakoś się właśnie uwydatniało, powiedzmy, w tych nagraniach.
Aniu, chcesz?
Jeżeli mogę coś wtrącić, tak.
Słyszę,
ja,
właśnie.
Ja bym wtrąciła coś do tych faktów. To, co mówiła Ania, jest bardzo właśnie, bardzo, bardzo fajne, że nie tylko dźwięki, nie tylko ptaszki, nie tylko woda, nie tylko ptaszki, tak? Bo wiesz, wydaje mi się, że field recording trochę też ma taką czasami taką aurę, czy może taki rodzaj obudowy, w której ta fetyszyzacja super sprzętu, bardzo drogich mikrofonów, bardzo drogich rzeczy do nagrywania, jakby stanowi o tej praktyce. Ja zawsze byłam jakby na tym drugim krańcu, to znaczy również dlatego, że po prostu nie było mnie stać na jakiś super sprzęt, tak. A teraz jakby celowo posiłkujemy się lo-fi, często podczas koncertów włączamy nagrania lo-fi, posługujemy się na przykład takim kasetowym dyktafonem, który kiedyś istniał, na prawdziwą kasetę i tam mamy część nagrań terenowych i to jest jakby świadoma praktyka. Natomiast ja chciałabym też powiedzieć, że w Polsce jest sporo ludzi, którzy się zajmują badaniami nad dźwiękiem i praktyką w taki przeciekawy sposób. Ja, na przykład książka wyszła świetna, książka Marty Michalskiej, Dźwięki ludzi i nasłuchiwanie miasta. I to jest właśnie to, co mówiłeś, czyli jakby badanie fonosfery Warszawy, tak, historycznie. I to jest świetna praca. A jednocześnie też jest projekt na przykład Agnieszki Lniak i Moniki Glosowic, które posługując się historią oralną, prowadzą wywiady z kobietami z terenu Śląska dotyczące właśnie tej kultury wokół wydobycia węgla. Tak? To są naprawdę super fajne projekty i często jak widzę, co się dzieje w tym obszarze w Polsce, no to jestem zachwycona, bo ludzie naprawdę robią świetne rzeczy. To nie tylko już, nie tylko Marcin, nie tylko emiter, ale też, nie wiem, Filip Szałasek, Antoni Michnik, a jest cała grupa po prostu młodych badaczy, którzy mają zupełnie inne, bardzo ciekawe podejście i to jest też dla mnie fascynujące od takiej strony teoretycznej, tak? A tutaj akurat praktyka się przenika z teorią i myślę, że to jest taka też rzecz definiująca ludzi, którzy się po prostu tym obszarem zajmują.
To pełna zgoda w tej materii, że jesteśmy krajem, który rzeczywiście wydaje się być zafascynowany tym dźwiękiem na różnych polach i właściwie pojawia nam się jeszcze kolejna wersja podejścia do tematu, czyli taka grzebiąca w archiwach, to znaczy jak wiele można z nagrań przeszłości wyczytać, jak bardzo można daleko pójść w odkrywanie dawnej właśnie sonosfery. I tu jest dobry też moment, żeby odesłać Państwa do Czasu Kultury właśnie poświęconego dźwiękowi, który redagował Filip Szałasek i naszej rozmowy, którą znajdziecie na stronie Radia Kraków Kultura. Podcast jest dostępny, który może trochę to poszerzyć, ale chwilowo nasza rozmowa się rozpędziła, więc wyhamujmy ją na chwilę i wróćmy do nagrań. Jeszcze po nich porozmawiamy, ale teraz przejdziemy do właśnie być może Atena, być może okolic z płyty Anny Soleckiej. To były nagrania terenowe, właściwie kompozycja stworzona na ich podstawie z pogłosami, z dźwiękami syntezatorów, z ambientami.
To akurat nie jest syntezator, to jest nagrane w pełni na żywo za pomocą jakby instrumentu, który nazywa się haldorofon. On ma w zasadzie, z 6 kopii tego instrumentu na świecie. Wiadomo, kosztuje dużo pieniążków. To jest coś na zasadzie właśnie taki feedback instrument, jak troszeczkę jak taki kontrabas. Tam kontrabas też gdzieś mógł być w tle. Natomiast właśnie akurat się zdarzyło tak, że pomysłodawca i twórca tego instrumentu, on jest bodajże z jakiegoś kraju skandynawskiego, nie chcę tutaj podać złej nazwy, natomiast mieszka obecnie w Grecji i były po prostu warsztaty z grania na feedback instruments, czyli właśnie takim kontrabasie i tym haldorofonie, na tym się to opierało. Właśnie jest takie miejsce poświęcone muzyce eksperymentalnej, field recordings, właśnie jakichś tam syntezatorach, wszelką po prostu muzyką taką niszową w Atenach, w którym ja byłam po prostu co 2 dni. I właśnie tam trafiłam na te warsztaty, które też się zwieńczyły koncertem. Natomiast te nagrania są z prób. Są tak naprawdę jakimiś momentami, gdzie eksperymentowałam z tym instrumentem, gdzie może gdzieś tam się przebijały głosy osób w tle, bo powiedzmy tam było 10 osób w środku. To nie jest tak, że sobie sama siedziałam w studiu pięknie i grałam, tylko to jest tak naprawdę nagrane telefonem. Różne dźwięki z prób, które połączyłam jakoś w jedną i zapewne tam uzupełniłam jeszcze jakimiś tam nagraniami, które miałam, nie wiem, chociażby w drodze do tego miejsca. Ale to jest akurat jedyny utwór, który nie jest zrobiony syntetycznie w jakichś tam syntezatorach w programie, tylko to jest po prostu na żywo ten instrument, który uważam zasługuje na uwagę, powiedzmy.
No ja na pewno chcę mu się przyjrzeć, chcę go lepiej poznać po tym wprowadzeniu. Chciałbym wrócić do tego sprzętu, bo mam sam taką zachętę dla wszystkich państwa, którzy nas słuchają, do tego, żeby po prostu czasem zamiast zrobić zdjęcie, wyciągnąć telefon i nagrać to, co państwo słyszą. Jeśli tylko ten krajobraz dźwiękowy wyda się interesujący, a czasem nawet jeśli interesujący nie jest, to po nagraniu i odsłuchaniu może się okazać zupełnie inaczej. To znaczy czasem trudniej usłyszeć w tym, nie wiem, nagromadzeniu różnych bodźców też to, jak czasem w ciekawych dźwiękowo miejscach jesteśmy. A poza tym jest to zupełnie inny rodzaj upamiętniania, dokumentowania swoich doświadczeń i też przywołujący inne wspomnienie. Ja sobie zacząłem właśnie na telefonie takie pocztówki dźwiękowe zapisywać i właściwie robię to tylko i wyłącznie dla siebie, ale zaskakująco, wracając do tematu zaplecza technicznego, zaskakująco dobre są te efekty. Właściwie jedyne, czego mi brakuje w nagrywaniu na telefon, to możliwości słuchania dokładnie tego, co rejestruję. To znaczy to, co ucho słyszy, a to, co telefon słyszy, to jednak nie jest to samo. I zastanawiam się, jakie są wasze doświadczenia w tej materii. I właściwie mówicie o rejestrowaniu właśnie bez tej fetyszyzacji sprzętu, a z drugiej strony pojawia się mikrofon do nagrywania pod wodą, z drugiej strony pojawia się dyktafon kasetowy, który w sumie też ma przecież określone jakości dźwiękowe, prawda? I to też jest rodzaj fetyszu dźwiękowego właśnie. Aniu, znaczy,
tak. No mnie to jest trochę śmieszne, że kasetowy dyktafon jest, może być fetyszem dźwiękowym, ale to z kolei nam mówi o tym, jak kontekst zmienił przedmiot, tak? Mm-hmm. Czyli wiesz, jakby cała historia kaset jako obiektu, tak, w muzyce. No jakby to tutaj ujawniam też swój wiek, trochę mówiąc o tym. I to jest niewygodny temat, bo oczywiście też mamy do czynienia ze swoistym ageizmem w wielu obszarach. Myślę, że ten ageizm jest widoczny również w tej sferze, o której mówimy. Ale no, dla mnie kasety kiedyś były takim podstawowym nośnikiem, tak? Mm-hmm. A teraz kasety są czymś takim właśnie z górnej półki trochę, czy jakby takim bardzo... nie lubię określenia niszowym, ale no, trochę jest też tak, że te kasety no, trudne są do zdobycia w sumie jako nośnik. Nie? Więc jakby kontekst i historia zmieniły sam przedmiot. A jeżeli chodzi o to słuchanie uszami, słuchanie za pomocą sprzętu, to jest niesłychanie ciekawe zagadnienie, to jest właśnie to, czym ja się zajmuję trochę badawczo i o czym napisałam taki rozdział, który się ukaże niebawem w tomie, który już jest w zapowiedziach, to wydawnictwie Routledge. To napisałyśmy wspólnie z Wiktorią Wesną taki rozdział o słuchaniu transperceptywnym, to jest taka kategoria wzięta od Douglasa Kahna. Jakby chodzi o to słuchanie, które też, wiesz, no, my jak słuchamy bez dodatkowego sprzętu, to mamy też, znaczy kulturowo jest trochę też tak to skonfigurowane, że my sami usuwamy, filtrujemy dźwięki, tak? Czyli jeżeli słuchamy czegoś na przykład na Zoomie albo właśnie szczególnie w online'owych sytuacjach, to jakby usuwamy sobie te dźwięki, które uważamy za szumy, tak? I w tym artykule ja pisałam głównie o tym, że to ogranicza całą sytuację słuchania, jakby to słuchanie jednak jest zawsze czymś więcej niż tym, co my słyszymy, tak czysto świadomie. A jeżeli chodzi o sprzęt i słuchanie, to wydaje mi się, że jest, właśnie to jest super fascynująca jakby sprawa, że no nie tylko hydrofony i mikrofony do słuchania pod wodą, ale też na przykład geofony i to buduje znany w środowisku człowiek z labeli LOM z Bratysławy, właśnie te geofony, które pozwalają słuchać jakby wibracji samego materiału, tak? Czyli jakichś, nie wiem, metalowych poręczy albo czegoś w tym stylu. I to jest temat, który prawdę mówiąc trochę zaczynam eksplorować, czyli jakby te różne konfiguracje, różne formy mikrofonów, które pozwalają słyszeć jak gdyby w innych zakresach, tak? Bo też słuchanie, przyzwyczailiśmy się myśleć o słuchaniu jako o praktyce ludzkiej, a przecież to, jak się rozchodzi fala dźwiękowa, dotyczy nie tylko ludzi, tak? Dotyczy na przykład środowisk podwodnych, o tym też trochę pisałam w tym rozdziale. Więc to jest olbrzymi temat, ale generalnie bardzo się cieszę, że nagrywasz na telefon, bo w moim projekcie Breath Library, który polega na tym, że proszę ludzi, żeby nagrali minutę swojego oddechu, celowo zapraszam do tego, żeby robić to na jakimkolwiek sprzęcie właściwie, włącznie z telefonami. I ludzie przysyłają takie nagrania i one są świetne ze względu właśnie na te dodatkowe elementy słuchania czy też słyszenia. Wiesz, to są wszystkie dodatkowe szumy, dodatkowe jakieś dźwięki. Mnie one też fascynują. Czasami jak zajmuję się obróbką, właśnie tak jak Ania mówiła, jakimiś zmianami parametrów, to wtedy wychodzą bardzo ciekawe rzeczy po prostu.
Te wszystkie, rozumiem, dźwięki, które też, no, można by powiedzieć, że są niechciane, dotykania telefonu, tak. Pocierania, tak, stuknięcia nim o coś i tak dalej. Te tak, teoretyczne dokładnie. Zakłócenia. No to jest wiadomo, no przecież każdy dźwięk przypadkowy to jest początek nowej kompozycji po prostu.
Tak.
A jak u ciebie? Już mówiłaś, że tę próbę na przykład nagrałaś na telefon. Jaka jest twoja dominująca praktyka w tym względzie?
Telefon. I właśnie ja cały ten album nagrałam na telefonie. Powiedzmy, że tak nas wychowano na zajęciach, że to się zaczęło od takiej propozycji, żeby poeksperymentować, nagrać sobie na telefon, coś tam porobić i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i każdy to tak naprawdę musiał zrobić na ocenę, a ja po prostu zostałam już w tym polu i zaczęłam działać na własną rękę. I faktycznie wcześniej już zbierałam takie nagrania telefonem, to co określasz właśnie pocztówkami dźwiękowym, i uważam, że to jest piękne określenie, bo właśnie to jest tym, że nawet jakiś tam interesujący dźwięk to jedno, ale też samo właśnie takie uwiecznienie tego momentu, że teraz już zostaję troszeczkę przy tej konceptualnej sferze i już trochę wychodzę poza te Ateny, poza tą Attykę, ale zostaję dalej w tych takich miejscowych konceptach i nagrywam dalej gdzieś tam pojawię. Echach, czyli Wojtek, właśnie organizator wydarzenia, pożyczył mi swój dyktafon z Zooma po prostu. I zaczęłam też nim nagrywać, po prostu podłączam sobie słuchawki i słucham, co tam się, jak to wygląda. Oprócz tego mam dwa mikrofony kontaktowe. Jeden, który zrobiłam jakoś tam sama, a drugi właśnie już taki kupiony, przyczepiany. I czasami sobie je podłączam. Aczkolwiek jakość tego Zooma nie zachwyciła mnie aż tak bardzo, jak się spodziewałam tego. I dużo bardziej odpowiada mi jakoś właśnie mój telefon, który powiedzmy te iPhone'owe mikrofony wcale nie są takie złe. Też można właśnie je przestawić w ustawieniach, o czym się dowiedziałam tydzień temu, i na stereo i jeszcze tam podwyższyć jakość dźwięku. I tak naprawdę tak jak jest z fotografii, tak jest również z dźwiękiem, że sam ten jakiś sample, samo to nagranie to jest jakiś tam 40-60% całości, bo tak naprawdę główną albo bardzo znaczącą, to już zależy, częścią jest sama obróbka. I ja sobie na przykład nie wyobrażam, przynajmniej ze względu na jakość mojego dźwięku, może na jakimś lepszym mikrofonie, dyktafonie jest to co innego, natomiast na tych moich nagraniach z telefonu nie wyobrażam sobie tego dźwięku jakoś nie obrobić. To pierwsze co, to idzie po prostu do jakiegoś przefiltrowania, do usunięcia szumów. Tutaj low-fi, high-fi, nie? Jakieś takie zabawy z tym, z ekwalizatorem. Mam jakieś tam swoje presety, już jakieś tam preferencje. Tutaj też jakoś tworzenie większej kompozycji, zapętlanie i tak dalej. No i właśnie tak jak w fotografii, że główną częścią tak naprawdę jest jakaś obróbka, tam podsycenie kolorów, usunięcie kontrastów, bla bla bla, nie? Że to się opiera tak naprawdę na tych samych zasadach. Przynajmniej oczywiście u mnie. I właśnie też bardzo zachęcam ludzi do takiego eksperymentowania z tym. No i z nagraniami telefonem i właśnie z odfiltrowywaniem tego w programach, o sprawdzeniu, jak to działa. Mnie właśnie tutaj dużo wsparł asystent pracowni też profesora Marka Hołniewskiego, Piotr Madej, który też zajmuje się właśnie sonifikacją dźwięku, który też jest powiedzmy świetnym w zasadzie artystą działającym w tej dziedzinie, o której tutaj rozmawiamy. Jest moim ogromnym autorytetem i on mnie też dużo uczył właśnie tej obróbki. On właśnie funkcjonuje głównie w Maxie i Reaperze, co już mnie troszeczkę przytłacza. Ja się przyzwyczaiłam do swojego programu i jak coś jest już jakieś za dużo przycisków, zbyt skomplikowane, tutaj wymaga czegoś tam, no to już tak troszeczkę odchodzę od tego. Ale właśnie tutaj też dużo wspominali o jakichś kilku głośnikach, o nagrywaniu tych utworów, czy cokolwiek, na przykład na 8 głośników. I to już właśnie wymaga takiego bardziej skomplikowanego programu, jak dla mnie skomplikowanego, jak Max, żeby móc ten dźwięk zaprogramować na 8 kanałów, no i ciągłego dostępu do tych 8 głośników. Ja natomiast też dużo bawię się tą panoramą, tym przenoszeniem dźwięku raz na prawą, raz na lewą stronę, ale po prostu na 2 głośniki, po prostu na słuchawkach, żeby móc czuć, że coś tam wierci w jednym uchu, a coś tam w drugim. I to też jest taka jakaś moja domena, też coś, na czym się skupiam w tych nagraniach, oprócz filtru, że to jest coś, co zawsze robię, że jedna ze ścieżek, powiedzmy, właśnie tutaj przechodzi sobie, że to nie jest takie równomierne. I jeszcze chciałam się odnieść do tego, co powiedziałeś, żeby zamiast nagrywania nagrywać dźwięk, sam dźwięk, nie obraz. I myślę, że w zasadzie to się opiera na tym samym głośniku, jeśli robimy telefonem, że nawet nie wyklucza się jedno z drugim i można nagrać właśnie obraz, a później ten obraz, ten film jakoś skopiować i obraz przetworzyć z MP4 na MP3. Mhm. I mieć do tego właśnie nagranie, które można obrabiać, że mieć osobno film i osobno nagranie, że to jest też jakaś metoda, której osobiście nie próbowałam, ale zachęcałabym do spróbowania, na przykład ciebie, czy powiedzmy tutaj słuchaczy, że tak naprawdę bardzo dużo da się zrobić na podstawowym sprzęcie.
A to z pewnością. Ja zachęcałem do tego, żeby czasem zamiast zdjęcia zrobić nagranie, bo myślę, że to zmienia nasze myślenie o tym, co właściwie chcemy uchwycić, że to jednak przekierowuje właśnie z oka na ucho. Musimy już niestety kończyć, choć rozmowa czuję, że mogłaby trwać jeszcze godzinami, więc pozostaje nam tylko pozdrowić Wojtka, który organizuje ten koncert i jeszcze raz na niego zaprosić, czyli Spółdzielnia Ogniwo, 29 marca wystąpi Anna Nacher, Anna Solecka i duet J.I.K. No i bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję. Pięknie dziękuję. Bardzo fajna rozmowa. Cieszę się, że miałam okazję uczestniczyć.
Aniu, od razu też proszę, daj mi znać, jak już ta książka się ukaże i chciałbym też wrócić do tej rozmowy właśnie przy jej okazji, bo to od razu też mi się wydało ciekawe. Gorąco cię pozdrawiam w takim razie z Krakowa.
Pozdrawiam również. Do zobaczenia w sobotę.
Do zobaczenia.
Radio Kraków Kultura.